to jest popołudnie w NET. Słuchają Państwo w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2 i na całym świecie na wnet.fm. Przypominam również o numerze telefonicznym, pod którym można do nas zadzwonić i nagrać się na skrzynkę głosową lub wysłać wiadomość 507-247-289. To jest numer, który uruchomiliśmy po to, by zbierać od Państwa informacje, co się dzieje u Państwa w domach, jak Państwo przeżywają ten kryzys. Może można polecić piosenkę, można się podzielić informacjami. A teraz przenosimy się już z powrotem do Podkowy Leśnej, gdzie jest Łukasz Jankowski i czeka na kolejną rozmowę i kolejny gość.
Dzień dobry Państwu ponownie. Trochę już opowiedzieliśmy o tym ekonomicznym aspekcie pandemii koronawirusa, dokładnie o wpływie tegoż patogenu na gospodarkę i polską, i światową. Teraz czas się zająć samym patogenem i samym wirusem i jego leczeniem. Przy telefonie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
W poniedziałek, kiedy rozmawialiśmy, pan powiedział, że ten tydzień będzie istotny, jeżeli nie będzie dużego wzrostu zachorowań. Będzie można powiedzieć, że idziemy odmienną drogą niż droga Włoch czy Hiszpanii. I jak ten tydzień już minął? Mamy piątek, powoli mija. Jakie przyniósł informacje dla pana ministra?
No, mamy na obecną chwilę 1289 zachorowań w Polsce na koronawirusa. To i dużo, i mało. Też mi się wydaje, że właśnie leżą przede mną kilka symulacji dla Polski i to trudno wyrokować na podstawie takiej ilości zachorowań, którą drogą idziemy. Liczyliśmy, że już w tym tygodniu będziemy wiedzieli mniej więcej, jaki jest trend, ale myślę, że jeszcze jest za wcześnie. Jeszcze następny tydzień myślę, że też będzie dla nas ważny. Może to dziwnie brzmi, że mówię w tamtym tygodniu mówiłem podobnie niż tym, ale rzeczywiście no, za mało jest tych danych, o których mogliśmy powiedzieć, że to już jest taki wynik dość optymistyczny. No ja myślę, że jednak niestety nie, bo liczymy się z tym, że tych zachorowań niestety będzie zdecydowanie więcej.
Jak wyglądają te są arkusze, to są wykresy, to są tabele, co leży na biurku pana ministra?
No to są wykresy logarytmiczne, które porównujemy wszystkie kraje europejskie, ale nie tylko, jak ta pandemia koronawirusa u nich przebiega, jak to było, jeżeli chodzi o ilość nowych zachorowań, ale także o ilość zgonów, porównujemy te wykresy, więc no, myślę, że jeszcze trochę jest za wcześnie, abyśmy już mówili, że idziemy inną drogą niż kraje Europy Zachodniej. Chciałbym, żeby tak było oczywiście, ale ja zawsze no, trochę sceptycznie podchodzę do tych wyliczanek matematycznych, bo to się opierają na różnych danych, lepszych lub gorszych. Lepsze lub gorsze są założenia do tych wyliczeń. No, życie czasem to niestety brutalnie weryfikuje, więc no, poczekajmy. Ja jestem też przekonany, że no, te wszystkie, które wprowadziliśmy, obostrzenia, myślę, że one przynoszą jakiś
no właśnie,
efekt.
Bo czy te modele, o których pan minister mówi, na które pan minister w tej chwili patrzy na swoim biurku, one także mają w sobie ten element szybkiego zamknięcia szkół, granic, potem restauracji, znacznie szybszego działania niż to miało miejsce w Hiszpanii czy we Włoszech, czy nie mają?
Mają, bo rzeczywiście w Hiszpanii czy we Włoszech te restrykcje, które myśmy wprowadzili, to już w Hiszpanii i we Włoszech było kilkanaście tysięcy zachorowań. My wprowadziliśmy je zdecydowanie wcześniej i mam nadzieję, że to przyniesie pożądany efekt. Aczkolwiek no, czasem, jak to mówią epidemiolodzy, pandemie nie czytają ani książek, ani wykresów i to wszystko się toczy swoją drogą. No, myślę, że to, co zawsze powtarzamy, no wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli ograniczymy swoją aktywność do 50%, czyli 50% społeczeństwa zostanie w domu, 50% wyjdzie na dwór, to niestety tych zachorowań będzie kilkanaście milionów. Bardzo dużo. A jeżeli ograniczymy do 3/4, czyli 3/4 ludzi zostanie w domu, reszta, prawda, idzie do pracy czy do jakichś ważnych zadań, no to w tych zachorowań może być kilkanaście tysięcy, więc tu widzimy, jak ta nasza, nasz pobyt w domu, nasze zostanie w domu jest bardzo ważne, aby wpłynęło to na wielkość tej epidemii, która w Polsce się rozpoczęła.
Ile Polaków zostało w domu? Pan minister ma takie informacje? To jest połowa, to jest 3/4? Jak to wygląda?
Znaczy, podejrzewam, że no, nikt takich informacji nie ma, bo nikt takich statystyk w tej chwili nie prowadzi, ale no, jak wyjrzymy na ulicę, zobaczymy na nasze ulice, ja patrzę, co prawda, rano tylko i wieczorem, w ciągu dnia nie widzę, jaki jest ruch, no to jest dość optymistycznie. To pokazuje, że Polacy stosują się do naszych zaleceń. Troszkę mnie martwi ta piękna słoneczna pogoda i ciepło, które pojawiło się za oknami, bo no niestety to będzie jednak zachęcało do wyjścia z domu, dlatego jeszcze, proszę Państwa, wytrzymajmy ten czas, zagryziamy zęby, zostajemy w domu, nie wychodzimy na dwór.
Wczoraj duży wzrost testów wykonanych do 4,5 tysięcy. Jaka jest granica, do której Państwo będą chcieli wzmacniać to testowanie, bo są informacje, że przyszły tydzień to jest także tydzień gwałtownego, skokowego wzrostu testów zrobionych, że takie Państwo macie plany?
Znaczy, te testy, które robimy, to testy genetyczne, zrobiliśmy już ich od początku ponad 34 tysiące. Rzeczywiście ostatniej doby wykonaliśmy 4,5 tysiąca tych testów. Nasze moce, mówiąc brzydko, przerobowe, to jest praktycznie już ponad 5,5 tysiąca, czyli tych testów możemy jeszcze robić więcej. Także w czasie weekendu wysyłamy do wszystkich SOR-ów i z przyjęć tak zwane testy szybkie, czyli te testy immunologiczne. One co prawda mają ograniczoną wartość diagnostyczną, bo tego właściwie wynik dodatni daje nam pewność, że ta osoba jest chora. Wynik ujemny niestety zawsze trzeba powtarzać tą metodą tradycyjną, metodą genetyczną, która trwa 6-8 godzin, czyli to jest zdecydowanie dłużej, no ale także już będziemy dla tych pacjentów, którzy trafiają właśnie na te oddziały z tymi pełnymi objawami zakażenia koronawirusem, czyli z gorączką, kaszlem, z dusznością, ten szybki test może dawać już lekarzowi w izbie przyjęcia na SOR-ze pewien obraz chorobowy, więc no, to też się pojawi, tych testów w przyszłym tygodniu także będzie więcej, bo już mamy ich kilkaset tysięcy, więc też je będziemy sukcesywnie rozsyłać. No, na pewno diagnostyka jest bardzo ważna, ale najważniejsze, to jeszcze raz powtórzę, jest jednak zostanie w domu i najprostsze przecięcie tego łańcucha epidemiologicznego.
Panie ministrze, kiedy w poniedziałek rozmawialiśmy, to ja cytowałem dość rozpaczliwe sygnały z różnych szpitali w Polsce z prośbami o płyn dezynfekcyjny, o rękawiczki, o maseczki, o gogle, etc. Teraz jakby takich apeli jest mniej, czy już się udało łańcuchy dostaw tych podstawowych elementów, akcesoriów medycznych już udrożnić i wszystkie szpitale mają to, czego im potrzeba?
Tego, że może jeszcze nie do końca, no na pewno szpitale zakaźne czy szpitale jednoimienne tych środków mają pod dostatkiem, bo tam skierowaliśmy ten pierwszy strumień, to co mieliśmy w rezerwach Agencji Rezerw Materiałowych. Na początku przyszłego tygodnia także dostaną te środki właśnie szpitale, które no nie są zakaźnymi, czyli reszta szpitali w Polsce, bo wiem, że tam też te środki no, po prostu się zużywają. No, trafiają różni pacjenci, personel medyczny musi być zabezpieczony. W tej chwili przylatują do Polski z tego tak zwanego mostu powietrznego między Polską a Chinami kolejne dostawy. Bardzo dużo jest kombinezonów, bardzo dużo jest maseczek i do tych maseczek HEPA, które powinny trafić właśnie do personelu medycznego. Więc myślę, że na bieżąco będziemy nie tylko szpitale jednoimienne i zakaźne ten sprzęt uzupełniać, ale także pozostałe szpitale.
Mamy ponad 1100, prawie 1200 zakażeń. Zaraz sprawdzę, jakie są ostatnie dane. Ile z tych osób jest w szpitalu, a ile przebiega ta choroba u nich delikatnie, łagodnie i są w domach? Pan minister ma taką wiedzę?
Znaczy tak, w tych szpitalach jednoimiennych, czyli szpitalach, które są dedykowane tylko i wyłącznie osobom z podejrzeniem koronawirusa, przebywa ponad 800 osób w tej chwili. Nie u wszystkich jeszcze jest potwierdzony koronawirus, więc tam są też oczekują na wynik. W ogóle w szpitalach zakaźnych w Polsce przebywa 1600 osób. No niestety ponad 30 osób jest pod respiratorami, czyli w tych takich no, dość ciężkich stanach, ale to jest no, jakby takie kolej rzeczy, że w pewnym okresie tej choroby trzeba wspomagać organizmy oddechem wspomagającym, co wcale nie oznacza, że ten oddech sam nie wróci, bo na tym polega ta choroba. Organizm sam musi zwalczyć tego wirusa, a w tym okresie, kiedy tych sił brakuje i płuca nasze nie pracują, za nas oddycha respirator. I po takim okresie, kiedy organizm już nasz jakby nabiera nowych sił, najczęściej ten respirator jest odłączany. Oczywiście także niepomyślną rzeczą jest, jeżeli niestety jesteśmy osobą starszą, mamy wiele innych chorób, które utrudniają to leczenie, więc no, to jest jakby ten element taki, że zakażenie koronawirusem i wiek oraz i liczne inne choroby powodują to, że ten stan może być bardzo ciężki i nierzadko niestety kończy się śmiercią.
Jak na razie nie brzmi to tragicznie. Mamy w Polsce ponad 10 tysięcy respiratorów. 30 jest wykorzystywanych dla pacjentów z COVID-19. To nie jest jakaś liczba, która mogłaby wywrócić polską służbę zdrowia. Jak na razie?
Znaczy, myślę, że w tej chwili nie, no, ale oczywiście my się przygotowujemy. Bardzo już jesteśmy praktycznie przygotowani w tych szpitalach jednoimiennych, ale także będziemy w przyszłym tygodniu uruchamiali tak zwane izolatoria, czyli te miejsca dla pacjentów lekko chorych lub bezobjawowych, które mają tylko wyłącznie potwierdzony dodatni wynik na koronawirusa. Chcemy tych pacjentów odizolować od reszty, aby przez te 2 tygodnie zdrowieli i nie narażali innych na zakażenie koronawirusem. No, tych miejsc będzie bardzo dużo. Czy ich wystarczy? Naprawdę nie wiem.
Ale to będą miejsca w szpitalach czy w hotelach? To teraz to przecież...
To różnie. To będą albo będą hotele, albo będą pewne szpitale, które mogą być przekształcone w te izolatoria. To zależy będzie od województwa, od wojewody, gdzie takie miejsca się znajdą.
To jest ostatnie pytanie, właśnie trochę nawiązujące do tych pustych hoteli. Jaki będzie kolejny krok, jeżeli będzie potrzebny w zaostrzeniu kwarantanny? Mówi się o tym, że być może warto te osoby, które wracają z zagranicy, żeby ich nie puszczać do domów, żeby potem nie zarażały swoich domowników, swoich rodzin, tylko żeby te osoby, które przyjadą, odbywały te 14 dni właśnie w hotelu czy w innym ośrodku, który teraz stoi pusty, nieczynny, no bo gospodarka nie funkcjonuje, a tam dałoby to możliwość, że na pewno ta choroba, że nie będzie tego wektora zewnętrznego prawie w ogóle.
Znaczy, no, te izolatoria będą służyły te właśnie takim osobom, które mają dodatni wynik, a nie chcą być w swoim środowisku, nie chcą narażać domowników, swoich rodzin na ewentualne zakażenie, ale także myślimy o personelu szpitali jednoimiennych, czyli tym osobom, które będą i pracują już w tej chwili z osobami zarażonymi koronawirusem, chcemy im złożyć po prostu miejsca też hotelowe, żeby też, jeżeli ktoś oczywiście chce, nie wracał z tego szpitala do domu, tylko ten okres epidemii mógł mieszkać w hotelu, który będzie dla niego przeznaczony. Mamy na to środki, więc myślę, że to też będzie jakąś pomocą dla tego personelu medycznego, który no, jest najbardziej narażony na zakażenie. No, taka jest rola służby zdrowia, że w czasach tych ciężkich jesteśmy na pierwszej linii frontu.
Ale kwarantanny pozadomowej dla tych osób, które bez objawów wracają z zagranicy,
no, w tej chwili jeszcze nie ma. W tej chwili jeszcze nie. W tej chwili tego pomysłu jeszcze nie rozważaliśmy.
A jakieś inne pomysły zaostrzenia kwarantanny są na biurku pana ministra?
Znaczy, myślę, że jeżeli byśmy przestrzegali tych zaleceń, które są w tej chwili i ten system, szczególnie lokalizacji komórkowej, by się sprawdził, to rzeczywiście to wystarcza. Wtedy wszyscy powinniśmy te 2 tygodnie w tej kwarantannie w jednym miejscu przebyć bez jakichś możliwości i chęci do wychodzenia z tej kwarantanny. No, mamy sygnały, że to jest około 0,5% w tej chwili osób, które nie stosują się do tych zaleceń. No, są duże kary pieniężne, więc myślę, że to też odstrasza od tego, abyśmy w kwarantannie wychodzili na zewnątrz i udzielali się towarzysko i mogli też tak zakażać inne osoby.
Szczególnie, że jak pokazują wyniki badań, co niektóre, ten wirus dla młodych może nie jest śmiertelny, ale powoduje długotrwałe uszkodzenia zdrowia. Mówi się o hormonach męskich, które zanikają, o bezpłodności, o zmianach w płucach. To będzie ostatnie pytanie o te właśnie powikłania po COVID-19. Czy my już mamy jakieś własne badania polskie, jakie powikłania pozostawia, czy pozostałości są pod przejściem? przejściu przez chorobę COVID-19?
No myślę, że jest troszeczkę jeszcze za wcześnie mówić o tych powikłaniach, które mogą wystąpić po zakażeniu koronawirusem, ale coraz więcej napływa niestety z całego świata doniesień, że nie tylko to dotyczy osób starszych, ale także dotyczy osób młodych, które niestety też w sile wieku przy masywnym zakażeniu koronawirusem mogą umrzeć. Więc też jest apel do młodych, to nie jest tak do końca, że jesteście bezpieczni. Także wystrzegajcie się tych spotkań zakażenia koronawirusem. Nie tylko chodzi o waszych rodziców czy dziadków, ale także o was.
Powiedział Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Mamy godzinę 16:39 na zegarach. To może garść statystyk, zanim przejdziemy do piosenek. Państwu przedstawię, jak wygląda na stan z dziś. Z godziny 16:39 sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Mamy jak na razie zanotowanych 68 nowych przypadków tylko dzisiaj, rzecz jasna. Łączna liczba osób zakażonych to jest 1289 osób, w tym 16 przypadków tragicznych, 16 osób zmarło w Polsce do tej pory na koronawirus nowego typu. Czekamy na dalsze dane, one na pewno się dzisiaj pojawią i na pewno ten bilans nowych zakażeń dzisiaj będzie wyższy, co do tego nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości. Pytanie, czy będzie wyższy, czy niższy niż w dniu wczorajszym. Wczoraj odnotowano 170 nowych zachorowań, przedwczoraj 150, a 24 marca to był dokładnie rzecz biorąc wtorek, 152 zachorowania. Nie przekroczyliśmy jeszcze dziennie 200 zachorowań, ale zobaczymy, jak się ta pandemia będzie na terenie Polski rozwijać. Ja oddaję głos do studia w gmachu Pasty, tam czeka Jan Gromnicki i czeka muzyka.
Czeka muzyka, może jeszcze kilka informacji ze świata. Na świecie jest dotychczas 542 tysiące przypadki zakażeń koronawirusa i 24 tysiące osoby zmarły. Pocieszające jest to, że wiadomo już o 125 tysiącach ponad przypadków wyleczenia z koronawirusa. A teraz posłuchajmy The Wombats, Tokio.